Jezus powiedział do jednego z kościołów w Księdze Objawienia, do zboru Filadelfii, 3:10 przeczytam. Ponieważ zachowałeś nakaz mój, by przy mnie wytrwać, przeto i ja zachowam cię w godzinie próby, jaka przyjdzie na cały świat, by doświadczyć mieszkańców ziemi. I w tym fragmencie jest powiedziane o godzinie próby. Jakby może nie chcę koniecznie wnikać w sam ten werset i odniesienie do sytuacji tego zboru, ale do samego faktu, że w życiu każdego z nas, każdego człowieka przychodzą godziny próby. Przychodzą godziny próby. Jezus mówi, że tego, który wytrwa, Jezus zachowa w godzinie próby. To znaczy, że nie zachowa go od tej godziny, ale w trakcie tej godziny go zachowa. Pamiętacie, kiedy Jezus mówił w kazaniu na górze o dobrej i złej budowli, powiedział coś takiego. Przeczytam ten fragment z 7 rozdziału Ewangelii Mateusza od 24. Każdy więc, kto słucha tych słów moich i wykonuje je, będzie przyrównany do męża mądrego, który zbudował dom swój na opoce, czyli inaczej na skalę. I spadł deszcz ulewny i wezbrały rzeki i powiały wiatry i uderzyły na ów dom, ale on nie runął, gdyż był zbudowany na opoce. A każdy, kto słucha tych słów moich, lecz nie wykonuje ich, przyrównany będzie do męża głupiego, który zbudował swój dom na piasku. I spadł ulewny deszcz i wezbrały rzeki i powiały wiatry i uderzyły na ów dom i runął, a upadek jego był wielki. Trzy rzeczy chcę powiedzieć z tej historii, o której Jezus tutaj mówi. Po pierwsze, Jezus powiedział, to są takie trzy fakty czy trzy prawdy, że burze dotkną się życia każdego człowieka, dobrego i złego. Tego, który słucha słów Jezusa i tego, który nie słucha słów Jezusa. Wierzącego, niewierzącego. Bo dom czy deszcz runie i na ten dom zbudowany na skale i na ten zbudowany na piasku. Więc to jest pierwsza taka prawda życiowa. Burze się zdarzają, tak? Może one nie są codziennie, chociaż są miejsca na ziemi, gdzie burze są każdego dnia w roku. Są takie miejsca, ale to są jakieś tam wyjątkowe miejsca. Ale takiej naszej rzeczywistości, ileś tam burz w ciągu roku się przewinie przez nasze życie. Takich fizycznych, mówię o fizycznych burzach. Więc burze nie są, że tak powiem, na porządku dziennym, ale przychodzą. Przychodzą. I to jest prawda uniwersalna, która tyczy się wszystkich. Że trudne wydarzenia, przeciwności losu spotykają każdego z nas. Każdego z nas. Czy służy Bogu, czy nie służy Bogu. Po drugie, burza, faktem, który wynika z tej historii, jest to, że burza objawia, na jakim fundamencie kto buduje swoje życie. Testem czy próbą jest burza. Kto buduje na piasku, kiedy przyjdzie burza, rozsypie się wszystko. Tak jak Jezus tutaj mówi, taki dom runie i jego upadek będzie wielki. Ale kto buduje na skalę, tego dom w momencie próby, kiedy przyjdzie jakieś trudne doświadczenie, które targnie, uderzy w ten dom, on nie runie, bo jest na solidnym fundamencie założony. I stąd trzecia prawda. Na burzę możemy się przygotować. Burze spotkają każdego z nas, ale na burzę możemy się przygotować. Tam, gdzie jakieś tsunami czy trzęsienia ziemi są, inaczej się buduje domy, tak? Ludzie się nauczyli już dzisiaj. Potrafią budować domy w taki sposób, że one tak szybko przynajmniej nie ulegną wstrząsom ziemskim. Tam, gdzie są powodzie, też inaczej się buduje. W Polsce po ostatnich doświadczeniach powodziowych, ostatnich latach, też inaczej się podchodzi do pewnych rzeczy, tak? Ludzie się uczą, jeśli oczywiście się uczą. To jest to założenie. Ale budować na piasku miejsce, gdzie burze mogą przyjść, jest głupotą. Na burze można się przygotować. Jak? Wykonując słowa Jezusa. Tak. Jeśli wiem, że w dany rejon dotykają już jakieś burze, to ja nie buduję domu, gdzie mi się podoba, Bo może na tej plaży jest piękne miejsce z widokiem na morze na przykład, czy na jezioro i fajnie tu by dom był postawić sobie. Ale buduję tam, gdzie ten dom będzie solidnie osadzony. Więc to tyle, jeśli chodzi o tą historię. Apostoł Piotr powiedział coś takiego w swoim pierwszym liście w 4:12. Najmilsi, nie dziwcie się, jakby was coś niezwykłego spotkało, gdy was pali ogień, który służy doświadczeniu waszemu. Czyli myśl, którą tutaj podaje Piotr, jest taka. Wy nie bądźcie zaskoczeni. Nie bądźcie zadziwieni, a co to się stało, że mnie doświadczenie spotkało? To nie jest nic niezwykłego. Jeśli mamy fałszywe wyobrażenie, że życie z Bogiem polega na tylko jednej szczęśliwości i nigdy nic cię złego nie spotka, żadne doświadczenie, żadna próba, to żyjemy w iluzji. I wtedy może być to zdziwienie. Skoro Piotr o tym pisze i czy zwraca na to uwagę, to znaczy, że trzeba na to zwrócić uwagę. Nie bądźmy zdziwieni, że nas spotyka coś niezwykłego. Bo to nie jest nic niezwykłego, że przychodzi próba. Paweł pisał do Tymoteusza, żeby usilnie się starał o to, żeby stanąć przed Bogiem jako wypróbowany pracownik. Wypróbowany. Próby są nieodzowną częścią naszego życia. Nieodzowną. Co więcej, Jakub pisze, poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie. Niezwykłość tego stwierdzenia jest taka, że Jakub mówi za najwyższą radość. Najwyższą. Gdy próby przechodzicie, rozmaite. Dlaczego? Wiedząc, że doświadczenie wiary waszej sprawia wytrwałość. Wytrwałość zaś niech prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali i nienaganni, nie mający żadnych braków. Również Piotr w swoim liście mówi, weselcie się z tego, mimo że teraz na krótko, gdy trzeba, zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami. A żeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto w ogniu wypróbowane ku chwale i czci i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus. Więc prawda jest taka, że zazwyczaj, kiedy przychodzą próby do naszego życia, nie wiem, w szkole, egzamin, jakkolwiek, jest stres. Nie lubimy próbowania nas. Naturalną, często ludzką reakcją jest to, że my tego nie lubimy. Boimy się tego w jakiś sposób, bo to ujawni naszą niewiedzę, nasze braki, jakkolwiek. Natomiast jeśli rozumiemy cel, to wtedy nie boimy się próbowania, bo zdajemy sobie sprawę, że ono, co prawda, tak, ono obnaża w naszym życiu być może to, że budujemy na fałszywych przekonaniach, że na piasku budujemy swoje życie. I lepiej, żeby mój dom został sprawdzony, dom w sensie moje życie zostało sprawdzone, żeby zawczasu wyszło na jaw, że buduję w zły sposób, że kiedy przyjdzie prawdziwa burza, to moje życie się nie zawali. Moje życie się nie zawali, a ja się nie załamię. Ja się ostoję. Burza we mnie uderzy, ale ja się ostoję. Piotr dalej mówi tak. Przeczytam kilka wierszy z 5 rozdziału jego 1 lista, 6 wiersza. Ukuszcie się więc pod mocną ręką Boga, aby was wywyższył czasu swego. To, co mówiłem o Hiobie, że to, co Bóg zrobił z Hiobem tydzień temu, to sprawił, że Hiob się ukorzył. Ukorzył się pod mocną ręką Boga. Kiedy zobaczył niezwykłość Bożego stworzenia, kiedy Bóg zwrócił mu na nie uwagę, on się uniżył przed Bogiem, bo to jest najlepsze miejsce, w jakim możemy się znaleźć, miejsce doświadczenia łaski, bo Bóg pokornym łaskę daje, a pysznym się sprzeciwia. Wszelką troskę swoją złóżcie na Niego, gdyż On ma o was staranie. Jeden z niezwykłych wersetów Pisma, często na różnych karteczkach podawany i tak dalej. Wszelką troskę złóżcie na Niego. Dlaczego? Bo Jemu zależy na nas. Bądźcie trzeźwi i czuwajcie. Przeciwnik wasz diabeł chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. Więc jest przeciwnik, tak? Szuka okazji. przeciwstawcie się mu mocni wierze, wiedząc, że te same cierpienia są udziałem braci waszych w świecie. Przeciwstawcie się mu mocni w wierze. Ale dlaczego? Wiedząc, że te same cierpienia są udziałem braci waszych w świecie. Nic niezwykłego was nie spotkało. Cierpienie jest częścią naszego życia. Bo cóż innego znaczy wziąć krzyż i pójść za Jezusem, go naśladować? Jak nie wpisać w jakiś sposób swoje życie to, że jest mi cierpienie. Samo oczywiście cierpienie samo w sobie nie ma żadnej wartości, ale po prostu ono jest. Tak Jezus powiedział, na tym świecie ucisk mieć będziecie. Złe doświadczenia spotykają niektórych dlatego, że nie wierzą, a innych właśnie dlatego, że wierzą. Ale te same cierpienia są udziałem braci waszych. Przeciwstawienie się diabłu nie oznacza, że cierpienia znikną i że nie będzie żadnych trudnych doświadczeń w naszym życiu, bo nic do ciebie nie będzie mieć złego dostępu, ale że mogę się przeciwstawić w cierpieniu, kiedy ono przyjdzie, żeby się nie załamać. Bo Bóg wszelkiej łaski, który was powołał do wiecznej swej chwały w Chrystusie, po krótkotrwałych cierpieniach waszych, sam was do niej przysposobi, utwierdzi, umocni, na trwałym postawi gruncie. Więc Bóg wszelkiej łaski, tak, który was powołał do wiecznej swej chwały, niezwykły zamysł Boży, powołanie nasze wielkie, po krótkotrwałych cierpieniach waszych, sam was do niej przysposobi, utwierdzi, umocni i na trwałym postawi gruncie. Czyli na skalę, tak? Gdzie, kiedy przyjdzie burza, sztorm, jakiekolwiek uderzenie w nasze życie nie zawali się. Nasze życie się nie zawali. Wiecie, i chciałbym pewną historię przytoczyć z Dziejów Apostolskich. Apostoł Paweł i Sylas, którzy służyli Bogu, w 16 rozdziale Dziejów Apostolskich mamy tą historię, służyli Bogu, głosili Ewangelię, ale też była tam pewna kobieta, która wróżyła. I Paweł ją uwolnił i z tego zrobiła się wielka awantura. Zrobiła się taka awantura, że czytając od 22 wiersza, że wystąpił przeciwko nim tłum, a pretorzy, zdarszy z nich szaty, kazali ich siec rózgami. A gdy im wiele razów zadali, wrzucili ich do więzienia i nakazali stróżowi więziennemu, aby ich bacznie strzegł. Ten, otrzymawszy taki rozkaz, wtrącił ich do wewnętrznego lochu, a nogi ich zakuł w dyby. A około północy Paweł i Sylas modlili się i śpiewem wielbili Boga. Więźniowie zaś przysłuchiwali się im. Nagle powstało wielkie trzęsienie ziemi, także się zachwiały fundamenty więzienia i natychmiast otworzyły się wszystkie drzwi, a więzy wszystkich się rozwiązały. A gdy się przebudził stróż i ujrzał otwarte drzwi więzienia, dobył miecza i chciał się zabić, sądząc, że więźniowie uciekli. Lecz Paweł odezwał się donośnym głosem, mówiąc: nie czyń sobie nic złego, bo jesteśmy tu wszyscy. Zażądał wtedy światła, wbiegł do środka i drżąc cały, przypadł do nóg Pawła i Sylasa i wyprowadziwszy ich na zewnątrz, rzekł: panowie, co mam czynić, abym był zbawiony? A oni rzekli: uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony ty i twój dom. I głosili słowo Pańskie jemu i wszystkim, którzy byli w jego domu. Tejże godziny w nocy zabrał ich ze sobą, obmył ich rany i zaraz został ochrzczony on i wszyscy jego domownicy. I wprowadził ich do swego domu, zastawił stół i weselił się wraz z całym swoim domem, że uwierzył w Boga. Niezwykła historia, ale kilka praw, które z tej historii wynikają. Możesz służyć Bogu i może cię spotkać cierpienie. Oni byli w centrum woli Bożej i nie spotkali się ze szczytami, uznaniem i tak dalej. Spotkali się z rózgami. Zostali sieczeni rózgami. A wiecie, co robiły rózgi? Rozrywały ciało. To nie było tak, że dostał z piąchy, czy dostał kijem i siniaka miał. Tak jakby czasami pałą policjant przywalił, tak? Że siniaka miał. Paweł z Sylasem, jednego czy drugiego. Rózgami byli sieceni. Ich ciało zostało tymi rózgami, bo tak to robiono, te rózgi, żeby rozerwały skórę do żywej rany, tak? I żeby krew leciała. Zostali zsieczeni, pobici, a gdy im wiele razów zadali, to nie było, wiecie, pach, nie? Ktoś im po prostu porządnie wlał. A gdy im wiele razów zadali, wrzucili ich do więzienia i mieli. Wyobrażacie sobie, w więzieniu oczywiście była czysta łazienka, gdzie sobie obmyli rany, pięknie, ładnie, opatrzyli sobie i ciężko było. Tam był syf i brud i malaria w tym więzieniu. To nie były takie więzienia jak dzisiaj, tak? Gdzie taki więzień to sobie może nawet wybrzydzać. Ich rany w tym brudzie były, bo zostali jeszcze w dyby zakuci. W dyby. Bardzo przyjemne urządzenie. Wiecie, jak wyglądały dyby? Pamiętacie, nie? Więc nie mogli się dobrze, wygodnie ułożyć i tak dalej. Wiecie, czasami, kiedy coś takiego spotkałoby wielu ludzi, to powiedzieliby tak: to ja Ci, Boże, służę, a Ty mi takie coś? W dyby? Tak. Pobili? Wielu ludzi potrafi się odwrócić od Boga, kiedy przyjdzie jakieś doświadczenie do ich życia. Ale co widzimy, co zrobił Paweł i Sylas? A około północy Paweł i Sylas modlili się i śpiewem wielbili Boga, więźniowie zaś przysłuchiwali się im. Pierwsza uwaga, na którą chcę zwrócić rzecz, tutaj. Stało się to około północy. Czy oni około północy zostali wrzuceni do więzienia? Nie wiemy tego, ale raczej wątpię, żeby to stało się o północy. Raczej stało się to za dnia, może wieczorem. Czyli nie od razu zaczęli modlić się i wielbić Boga. Nie od razu. To, co się działo w ich głowie, to jest tylko kwestia naszego domysłu. Ale ich naturalną reakcją nie od razu było wielbić Boga. Co się działo w tych godzinach, kilku, może więcej niż kilku, kiedy cierpieli, bo naprawdę musieli bardzo cierpieć fizycznie, kiedy ich rany może były zabrudzone i tak dalej, bardzo niewygodna pozycja, która miała jeszcze dodatkowo przynosić cierpienie, po kilku godzinach w takich dybach, to wyobrażam sobie, że było co najmniej niewygodnie. A rany pieką. Pieką. Może z bólu chce się wyć. Często, kiedy przychodzą ciosy do naszego życia, niekoniecznie te fizyczne, ale coś ciebie uderza, sprawia ci ból, taki, że ci rozrywa się serce, że krwawi serce, co wtedy z nas wypływa? To jest to pytanie bardzo istotne, dlatego że, posłuchajcie, prawdą jest to, że człowiek może oczywiście udawać, być gierojem, co to nie on, tak? Do momentu próby. Bo kiedy coś uderza w nas w naszym życiu, wtedy wychodzi z nas to, co naprawdę w nas jest. To jak ktoś podał taki przykład, że kiedy uderzysz w dzwon, on wyda tylko ten dźwięk, który jest w stanie wydać. I jaki to jest dźwięk? Czysty czy nieczysty? Kiedy uderza nas życie, a będzie uderzać, mniej lub bardziej, czasami jest dłuższy czas, że jest piękna pogoda, jest super, wszystko fajnie, ale są momenty w naszym życiu, kiedy jest czas niepogody. Niepogody. Kiedy jest czas trudu, kiedy przychodzi jakieś uderzenie od życia. Nie chcemy tego, ale to po prostu przychodzi. Takie jest po prostu życie ludzkie. Ale Paweł i Sylas, cokolwiek w nich się działo, czy przeżywali na początku jakąś gorycz, niezrozumienie, my Panie Ci tu służymy, a tu teraz tak nas potraktowali. nie widać Twojego wybawienia. Cierpimy. Ale oni w cierpieniu w pewnym momencie zaczęli coś robić. Zaczęli modlić się, czyli wcześniej się jednak nie modlili, tak? Skoro teraz o północy zaczęli się modlić. I śpiewem wielbili Boga. Śpiewem wielbili Boga. Dobrze jest się modlić i śpiewać i wielbić Boga, na przykład tak jak dzisiaj na nabożeństwie, jest fajnie, jest ciepło, jesteśmy pośród swoich, jest miła atmosfera, chce się uwielbiać, chociaż czasami też się nie zawsze chce. Ale kiedy cierpisz, jesteś w bardzo niewygodnej pozycji i już nie możesz z niej wytrzymać, bo gdyby go nawet ich nie pobili, to w samych dybach po kilku godzinach już byłoby im bardzo niewygodnie. I wtedy śpiewasz i wielbisz Boga. Za co? Wielbisz Boga. Słuchajcie, to jest coś niezwykle istotnego, tak? Że niezależnie od okoliczności będziesz wielbić Boga. Tak jak mówiłem tydzień temu o Hiobie, którego spotkało straszna rzecz w życiu, a on powiedział: niech imię Pańskie będzie błogosławione. To była jego decyzja, to był jego wybór. Cokolwiek się nie stało, niech imię Twoje, Panie, będzie błogosławione. Nie będę Cię przeklinać, że to mnie dotknęło się mojego życia, ale będę Ciebie błogosławić. To, co powiedział Dawid, w każdym czasie na ustach moich zawsze będzie Twoja chwała, będę Cię błogosławić w każdym czasie. W każdym czasie. I w dobrym, i złym. Ale będę Cię błogosławić. Czytałem pewną historyjkę. Pewna wnuczka, dorosła już dziewczyna, przyszła do swojej babci i zaczęła się jej żalić, że życie jest takie trudne. Takie trudne jest życie. I babcia wzięła swoją wnuczkę do kuchni, wzięła 3 garnki i zaczęła gotować wodę w tych 3 garnkach. I wrzuciła do 1 garnka marchewkę, do 2 jajko, a do 3 kawę. I po iluś tam minutach wyjęła tą marchewkę, to jajo i zalała kawę. Znaczy, no, wlała kawę do kubka. I mówi do tej dziewczyny tak: widzisz, marchewka, jajko i kawa zostały poddane przeciwnościom losu, którym jest wrzątek. I każdy z nas jest jedną z tych 3 rzeczy. Zachowuje się w różnych trudnych sytuacjach jak jedna z tych 3 rzeczy. Marchewka przed wrzuceniem do wrzątku była twarda, ale jak została ugotowana, to zrobiła się miękka. I bywa tak w życiu, że my jesteśmy na zewnątrz twardzi. Ale kiedy przyjdą przeciwności losu, to okazujemy się być mięscy i słabi. Jajko nieugotowane jest kruche, łatwo je zbić. Ale po 20 minutach gotowania to się zrobi twarde. I czasami tak bywa w życiu, że my również pod wpływem bolesnych wydarzeń twardniejemy. Że reakcją obronną nas na różne trudne wydarzenia w naszym życiu jest to, że otaczamy się twardą skorupą. Ale możemy stać się też jak kawa, która poddana przeciwnościom losu, im większa temperatura jest i dochodzi do wrzątku, to wydobywa z siebie smak i aromat. I jest ten sposób kawa. Ja osobiście kawy właściwie nie pijam, ale Sylwia bardzo lubi kawę i pewnie wielu z was kawę też pija, co? I lubicie kawę? Ilu ludzi, tak z ciekawości, ilu z was lubi kawę? Chyba tak 50/50, a może więcej jest kawoszy. Ale widzicie, czasami jest tak, że to właśnie trud, że to właśnie doświadczenie wydobędzie to, co naprawdę jest w środku. To, co jest ukryte w ziarnku kawy, poddane przeciwności losu zostanie wydobyte na zewnątrz i to jest dobre. Paweł i Sylas, poddani wrzątkowi, oblani wrzątkiem życia, wydobył się z nich co? Uwielbienie Boga. Uwielbienie Boga. Co z nas wydobywa się w różnych trudnych sytuacjach? Kiedy nas uderza życie, czy wypłynie z nas złość na Boga, na cokolwiek innego? Czy koniec końców wypłynie z nas uwielbienie Boga? Że On jest godzien zawsze chwały, żeby Go błogosławić. O to chodzi. Tak jak czytałem ten fragment z Piotra, ukoszcie się pod mocną ręką Boga, bo Jemu zależy na was i przeciwstawcie się diabłu, przeciwstawcie się złym myślom, złości, gniewowi i tak dalej. Temu się przeciwstawcie, bo Bóg po krótkotrwałych waszych cierpieniach co przysposobi was, ten Bóg wszelkiej łaski. Przysposobi was. Bo do czego przysposobił nas? Do wiecznej chwały. I Bóg jest kimś, komu zależy na tym, żeby w nas, w różnych próbach życia, żebyśmy nie byli ani mięccy jak marchewka, ani jak to jajko, że twardniejemy w naszym życiu, ale żebyśmy byli jak ta kawa. Jeśli coś ciebie wyciśnie, tak ktoś inny przykład podał, coś ciebie, jak do pomarańczy, jeśli wyciśniesz z pomarańczy sok, on jest dobry. Ale co z nas wypływa, kiedy życie nas ściśnie i nas wyciśnie? Czy wypłynie z nas złość Chrystus, życie Boże, miła wonność Chrystusowa? Ale pomarańcza musi zostać poddana presji, uciskowi. Niezwykłą prawdą, która wypływa z tej historii, jest to, że ich reakcja, to w jaki sposób zachowali się w cierpieniu, sprawiło cud. Czy odpowiedzi na ich uwielbienie Boga, Bóg dokonał cudu. I właściwa reakcja zmieniła rzeczywistość. Ich reakcja na cierpienie zmieniła rzeczywistość. Oto coś się niezwykłego wydarzyło. Oni śpiewem modlili się i wielbili Boga, a więźniowie ich przysłuchiwali się. To nie była cicha modlitwa i cichy śpiew. I myślę, że mieli szeroko rozdziawione oczy wszyscy inni więźniowie. Jak możesz wielbić Boga, kiedy jesteś w takiej sytuacji? I bez wątpienia byli poruszeni, skoro jest o tym napisane, że wszyscy im się przysłuchiwali. I nagle powstało wielkie trzęsienie ziemi. To akurat tam w tych rejonach nie było nic niezwykłego. Natomiast niezwykłe było to, że natychmiast otworzyły się wszystkie drzwi, a więzy wszystkich się rozwiązały. Stróż się wtedy przebudził, był przerażony, ale oto co się wydarzyło. Zbawienie stało się udziałem jego domu. Dopiero wtedy opatrzono rany apostoła Pawła i Sylasa. Dopiero wtedy. Ale to, co jest zawarte w tej historii, jest też taką, myślę, że uniwersalną zasadą, że kiedy właściwie reagujemy na trudy, doświadczenia czy ciosy w naszym życiu, zamiast być przygnębieni, zdołowani, załamani, że my, pomimo tego, że to też jak w naszym życiu może nie stać się od razu, jak z Pawłem i Sylasem nie stało się od razu, ale jeśli w trudzie i doświadczeniu, zamiast jeszcze bardziej się dołować, my zaczniemy uwielbiać Boga, to rzeczywistość wokół nas się zmieni, wcześniej czy później. Zmieni się. Bo Bóg przebywa w chwałach swojego ludu. Będzie jasne, wyraźne świadectwo. W trudnych chwilach z nas może wypłynąć tylko to, co wcześniej w nas naprawdę zostało, co zgromadziliśmy w sobie. Co zgromadziliśmy w sobie. Skoro Paweł i Sylas mogli w taki, a nie inny sposób się zachować, to tylko dlatego, że wcześniej nauczyli się żyć z Bogiem. Że oni wcześniej Go wielbili też i nawet w tak trudnej sytuacji wiedzieli, że jedyne, co mogą zrobić, niech imię Pańskie będzie błogosławione. Niech będzie błogosławione. Przez wiarę się tego uchwycili. Czy oni mieli świadomość tego, że za chwilę będzie trzęsienie ziemi, uwolnienie? Nie, oni tego nie wiedzieli. Wątpię w to przynajmniej, żeby oni mieli przeświadczenie, że zaraz stanie się ten cud. I dlatego się modlili, bo Bóg im wcześniej powiedział, że będzie cud. Oni zrobili coś przez wiarę. Dziękowali Bogu, wielbili Boga, pomimo tego, że te rzeczy się dotknęły ich życia. Wiedzieli, że dotknęło się to ich życia, nie, że nie mieli wiary, ale właśnie przez wiarę ich. Przez to, że zwiastowali Ewangelię. Że przyszło prześladowanie, tak? Tak jak Dawid nauczył się uwielbiać Boga w każdych okolicznościach swojego życia, dlatego mógł napisać te słowa, które już cytowałem. Na moich ustach zawsze będzie Jego chwała. On się tego nauczył. Przez 14 lat tułaczek, uciekania, chowania się po jaskiniach, gdzie było zimno i tak dalej, bo dbał na jego życie Saul. I nie tylko Saul. 14 lat. Tak jak Lucyna wspomniała, Abraham z Sarą 20 lat. Józef, zanim został uwolniony od momentu snów do momentu uwolnienia z więzienia, 14 lat. Przypowieści Salomona mówią, że przewlekłe oczekiwanie sprawia sercu ból. I dlatego czasami tracimy nadzieję. Czy coś jeszcze może się zmienić? Może. To jest właśnie ta dobra nowina, że Bóg we wszystkim spodziada naszego dobra. Ale tak jak Dawid nauczył się uwielbiać Boga w każdych okolicznościach, tak i my możemy. Na burzę można się przygotować. Jeśli taki strażak, jeśli taki żołnierz potrafi w chwili próby zachować się właściwie, czyli na przykład potrafi pójść w ogień, narażając swoje własne życie, żeby kogoś uratować, czy chociażby mienie czyjeś tylko ratować, to dzieje się to tylko dlatego, że on jest na to przygotowany. On się do tego przygotowywał, on się ćwiczył na to, żeby to umieć znieść. Żołnierze, którzy ćwiczą i tak dalej na poligonach, nie poligonach, tam jest tylko sztuczna krew. Co innego, kiedy się czyta relacje żołnierzy, którzy na przykład w Normandii lądowali, czy w ogóle jakikolwiek działaniach wojennych mieli udział i widzieli, jak ich koledzy giną, jak trzeba było naprawdę ratować kolegów rannych, na przykład wydobywać, wyciągać z pól i tak dalej, a czasami się nie dało, bo co, bo już nic, nie mogłeś pomóc. To były straszne doświadczenia, traumatyczne, jakże dobrze my mamy, że my nie musimy mieć takich doświadczeń za sobą. Traumy wojny. Ale oni mieli. I to wcale nie jest tak, że chociaż byli ćwiczeni, że byli w stanie sobie poradzić z tym wszystkim. Ale musieli. Byli przygotowani. I tak samo Bóg wierzy, że nas przygotowuje przez wiarę na wiele rzeczy. Kto z was pamięta, o czym mówił Ryszard Krzywy, kiedy u nas był? Parę miesięcy temu. W lipcu. Pamięta ktoś z was, o czym miał kazanie? Przypomnę wam. Mówił z historii o Łazarzu, jego śmierci i zmartwychwstaniu, którego dokonał Jezus. I mówił, że Bóg wprowadza nas w okres próby. Że przed całym Kościołem jest okres próby. Tak jak Łazarz umarł, a Marta z Marią, zanim jeszcze umarł, a był chory, posłały po Jezusa, bo liczyły na to, że On może pomóc, ale Jezus nie przyszedł. I Łazarz umarł. To była próba dla jej wiary też. Ewangelia Jana mówi, dlaczego Jezus nie przyszedł od razu, bo chciał, żeby oni właśnie uwierzyli. że on jest zmartwychwstaniem i życiem. Ryszard mówił, że nie wie dlaczego, ale Bóg ma dla nas naprawdę wielkie rzeczy przygotowane. Że stoimy na progu przełomu. Ale zanim przełom przyjdzie, on nie wiedział, co to będzie. Nie potrafił powiedzieć, co nas spotka, czy to już nas spotkało, czy dopiero na nas przyjdzie, ale przyjdzie, będzie to. Będzie czas próby. Ale po okresie próby jest niezwykłe świadectwo Łazarza, który zmartwychwstał. A oni doświadczyli Jezusa, jakiego jeszcze go nie znali. Poznali Jezusa, który uzdrawia, ale Jezusa, który nawet w takiej beznadziejnej sytuacji, gdzie już jest wszystko pozamiatane, bo już ostatnia nadzieja umarła wraz z ostatnim oddechem Łazarza, że dla Jezusa nie ma sytuacji naprawdę niemożliwej. Nie ma. I wiecie, od jakiegoś czasu, kiedy dzielę się z wami różnymi rzeczami, to w jaki sposób ciągle do tego tematu się odnoszę, to może nie do końca było zamierzone czy świadome przeze mnie, ale kiedy mówię o tym, że w miłości potrzebujemy wytrwać, że dobre nastawienie to jest podstawa, bo Bogu zależy na naszym sercu, na naszej postawie, jak my zachowamy się właśnie w trudach, w próbie, żebyśmy byli wypróbowani, niezłomni. Kiedy mówię o Hiobie, który wykazał tą postawę wobec doświadczenia życiowego, bardzo trudnego, niech imię Pańskie będzie błogosławione. To jest postawa serca, którą można wyćwiczyć, którą można kształtować w sobie, która jest decyzją i wyborem. To jest niezłomny optymizm. Że Bóg jest dobry. Chociaż wszystko mi w umyśle pomieszało się i nie rozumiem, dlaczego pewne rzeczy dotykają się naszego życia, dlaczego są pewne doświadczenia, dlaczego pewne próby. I nie zawsze znajdziemy odpowiedź. Bóg może jej nam nie dać nawet. Tak jak Hiobowi nie udzielił odpowiedzi, dlaczego go to spotkało. Bezpośrednio mu takiej odpowiedzi nie dał. Więc może dzisiaj ty jesteś w swoim życiu w takiej swojej osobistej próbie. Może, tak jak Lucyna wspomniała, nadzieja gaśnie. Ten płomień w sercu, ten żar wygasa. Może to jest dopiero początek tego, co będzie, że będą jeszcze trudniejsze rzeczy, że ta próba dopiero się objawi, ale my możemy się przygotować na to. I dlatego dzisiaj się dzielę tym, czym się dzielę. Warto jest słuchać proroków i badać to, co oni do nas mówią, żebyśmy nie byli zaskoczeni, ale przygotowani na te rzeczy, które mogą przyjść. Bo Bóg ma bardzo dobre rzeczy dla nas. Wspaniałe obietnice, ale przed każdą obietnicą była próba. Czy u Abrahama, czy u Dawida, czy u Józefa, czy u wszystkich innych. Wszyscy oni przeszli próby. Wszyscy. I my też przechodzimy już, myślę, być może na różne sposoby. Każdy z nas może w swoim życiu przechodzić tą próbę. Ale tak jak Paweł powiedział do Tymoteusza, usilnie się staraj. Czyli to jest coś, co my możemy zrobić, aby stanąć przed Bogiem jako wypróbowany i nienaganny pracownik. Wypróbowany. Wracając do tego, o czym mówiłem na początku z Księgi Objawienia. Ponieważ ty zachowałeś nakaz, by przy mnie wytrwać, przeto ja ciebie zachowam godzinie próby, która przyjdzie na cały świat, na wszystkich mieszkańców ziemi. Dlatego, że zachowałeś nakaz, by przy mnie wytrwać. To, co powiedział Jezus w tej historii o budowie na skale i piasku. Ten, który buduje na skale, to jest ktoś, kto słucha słów moich i je wykonuje. Zbór Filadelfii zachował nakaz Jezusa i przy nim wytrwał. Wytrwał w godzinie próby. I dlatego Bóg go zachował. I nas zachowa. Nas zachowa. Przed nami są niezwykłe rzeczy, chociaż zanim one przyjdą, zanim przekroczymy przełom, doświadczymy przełomu, najpierw może być bardzo ciężko. Ale Bóg nas zachowa. Ja chcę wytrwać. A wy? z wiarą. Z wiarą. I z Nim wszystko jest możliwe, tak? Choćbym szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Mogą być ciemne doliny w naszym życiu, kiedy nie widzimy światła, kiedy nie wiemy, dlaczego się coś dzieje w naszym życiu. W naszym życiu jesteśmy jakby pogrążeni w mroku tej ciemnej doliny śmierci czy jakiejkolwiek innej rzeczy, gdzie wydaje się, gdzie nie ma Bożego działania. Jezus nie przychodzi. Ja czekam, wołam, a nic się nie dzieje, jest jeszcze gorzej. Tak jak było z Łazarzem. Ale kto nie ustąpi, kto się nie zachwieje, kto nie zrezygnuje ze swojej wiary, będzie oglądać wspaniałe rzeczy. Jak mówi Psalm 126 albo 129, nieważne. A jeden z psalmów mówi tak. Szczęśliwi ci, którzy nieśli ziarno siewne ze łzami, albowiem będą z wielką radością zbierać swoje snopy. Ale najpierw było ziarno siewne w łzach niesione. W trudzie i z płaczem. Ale Bóg to, co ma przygotowane, to jest o niebo więcej. O niebo więcej, niż my myślimy czy spodziewamy się. Burze będą uderzać. Ale kiedy budujemy swoje życie teraz, kiedy jest, może nie jest najgorzej, kiedy teraz się przygotowujemy, kiedy teraz inwestujemy w nasze życie, żeby budować nasze życie na dobrym fundamencie, to kiedy potem przyjdzie próba, okaże się, że jesteśmy niezłomni. Także pomódlmy się do Boga dzisiaj. Przyjmijmy inspirację, to, że On chce kształtować w nas postawę człowieka niezłomnego, że nas nic nie zatrzyma. My będziemy wielbić Boga. Czy będzie dobrze, czy źle, ale z tego nie wycofamy się. Powstańmy. Panie, dziękujemy Ci, ponieważ Ty masz dla nas rzeczy, które się w głowie nie mieszczą, jak są wspaniałe i cudowne, ale nie ma życia, które nie będzie wypróbowane. I dlatego dziękuję Ci, Boże, że dzisiaj możemy przyjąć postawę, że chcemy z wielką radością, wręcz z najwyższą radością traktować najrozmaitsze próby, które są w naszym życiu, które były, są jeszcze i będą. Bo one wydobywają z nas to, co najlepsze. Żeby rodzić w nas wiarę, która jest wytrwała, byśmy byli nienaganni bez jakichkolwiek braków. Że masz tak niezwykłe rzeczy dla nas przygotowane, ale potrzebujesz też nas przysposobić do tego, żebyśmy byli zdolni je przyjąć i ich doświadczyć. Żeby one nas nie przygniotły wielkością swojej chwały i tego brzemiona. Dlatego, Boże, dziękuję Ci, że przez wiarę w Ciebie, kiedy słuchamy się Ciebie i na Tobie budujemy nasze życie, to Ty jesteś skałą, na której zbudowane żadne życie nigdy nie runie. Ostoimy się, bo Ty nas zachowasz, bo Tobie ufamy, na Tobie polegamy i na Tobie budujemy nasze życie. Dlatego, Boże, dziękuję Ci za te rzeczy, które Ty masz dla tego Kościoła, pomimo tego, że może trudne rzeczy będziemy przychodzić i rozmaite próby. Ale my chcemy być z tych, którzy są mądrzy, którzy słuchają, co Ty mówisz do Twojego Kościoła przez Twoich ludzi i o tym nie zapominają, lecz to badają. Dlatego chcemy przygotowywać się, tak jak ten sportowiec, wykorzystać każdy moment naszego życia nie na to, żebyśmy w lenistwie padali, ale żeby być wyćwiczonymi, że kiedy przyjdzie próba, my okażemy wielką Twoją chwałę, a Ty bądź błogosławiony. Amen.